Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. Witam w studiu panią profesor Lilianę Kiejzik.
Dzień dobry.
Dziś naszą bohaterką jest Ksenia Miloradowicz.
Tak.
Pisze pani Ksenia Miloradowicz, czyli o miłości do książek. I tak sobie myślę, czasami niewinna czy szlachetna miłość do książek, kiedy zdarzy się w czasie złym, to i ona kończy się tragicznie.
No właśnie. Nawet nie wiemy, kiedy zmarła dokładnie Ksenia Miloradowicz i gdzie znajduje się jej grób.
Zmarła gdzieś około roku 1940-41.
Na Kołymie. To jest bardzo daleki wschód Rosji, dawna Jakucja, gdzie została wywieziona do obozów pracy. Tych obozów było mnóstwo, zajmowały ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych, jeżeli dobrze pamiętam, a były tam zbudowane dlatego, że odnaleziono tam bogactwa naturalne, ropę naftową, złoto i więźniowie tam pracowali. Ona nie pracowała przy wydobyciu bogactw naturalnych, tylko produkowała zabawki w tym obozie pracy, w którym się znajdowała. I tam było bardzo dużo inteligentów. Wspomnienia czytałam jakiegoś mężczyzny, które były pisane długo, długo po roku 40, kiedy on miał już ponad chyba 90 lat. W każdym razie zapamiętał, że kobiety, które tam funkcjonowały czy żyły w tych obozach pracy, były inteligentkami i często prowadziły ze sobą rozmowy w języku francuskim albo angielskim, a najstarszą z nich i taką najbardziej szanowaną była właśnie Ksenia Miloradowicz. Ale to były lata pomiędzy 37 rokiem XX wieku i właśnie 40. I ze wspomnień, które zachowały się w archiwach rosyjskich, możemy sądzić właśnie, że tam zmarła.
To był archipelag Gułag, o którym Sołżenicyn pisał.
Czyli coś najgorszego, co mogło się zdarzyć takim bardzo pozytywnym postaciom.
Jak strasznie państwa czy reżimy niszczyły ludzi, no właśnie, wartościowych, którzy mogliby się przydać po prostu społeczeństwu.
Tak, ale takie są totalitaryzmy.
A więc wróćmy do Ksenii Miloradowicz. To nazwisko świadczy o tym, że ona może z korzeni nie była Rosjanką.
Pochodziła z rodu serbskiego, serbskiej szlachty, który pojawił się w Rosji w XVIII wieku na zaproszenie cara Piotra I. Jej dziadek Aleksander był podpułkownikiem w służbie cara rosyjskiego i zginął na wojnie rosyjsko-tureckiej, a żona Aleksandra, czyli babcia Ksenii, Anna, z synem Michałem w czasie wojaczki męża mieszkała w Połtawie.
Na Ukrainie.
Tak. Nie wiemy wiele o życiu rodzinnym ojca Ksenii. Wiemy, że jego pierwszą żoną była śpiewaczka operowa Maria Konstantynowicz, ale ich małżeństwo nie okazało się udane i oni się rozeszli, rozstali się. Natomiast Michał też był wykształcony w tym kierunku muzycznym, miał doskonały słuch, był nauczycielem muzyki w Połtawie, a potem otrzymał zatrudnienie w Połtawskim Towarzystwie Kredytowym. No i ożenił się po raz drugi na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku. Ożenił się z Nadjeżdą Jaroszenko. I Nadjeżda Jaroszenko była matką Ksenii.
Też ona z kręgów szlacheckich musiała pochodzić.
Tak, tak, tylko że z takiej z biedniejszej szlachty. Ona była córką policmajstra. Ukończyła Instytut Szlachetnych Panien, który został powołany do życia przez Katarzynę I, a Instytut Szlachetnych Panien był taką instytucją, gdzie wykształcenie zdobywały dziewczęta właśnie z mniej bogatych rodzin. One były jakby dofinansowywane przez tych bogatych arystokratów i zresztą przez samą Katarzynę też.
I czyli pannami szlachtnymi stawały się po ukończeniu
tak,
tych kursów.
Tak, ta nauka tam trwała 12 lat, tak, i ona zdobyła zawód siostry miłosierdzia. I oczywiście znała języki obce, była osobą bardzo kulturalną, I tę swoją wiedzę starała się przekazać Kseni. W jednym z listów ona napisała do Ernesta Radłowa, filozofa i historyka filozofii, z którym się później zaprzyjaźniła, że jej dzieciństwo było zupełnie zwyczajne. To znaczy zimą rodzina mieszkała w Połtawie, a na lato wynajmowano na wsi dom i wyjeżdżano na wieś, gdzie głównym zajęciem Kseni były wędrówki po polach i rozmyślania o życiu i o ludziach. Nieraz rodzina wyjeżdżała do majątku Stepanowskie. To była własność wuja ze strony matki, Wasyla Jaroszenko, który był mężem Jelizawiety Płatonowny, rosyjskiej arystokratki, i ten majątek był częścią posagu, który otrzymała Jelizawieta Płatonowna. I tam właśnie w tym majątku zbudowano taki ogromny dom, sprowadzono włoskie meble, zbiory obrazów, porcelany, srebro, i w tym majątku bywało, że spotykała się cała rodzina, więc także Ksenia z matką przede wszystkim jeździły do tego majątku i tam ona poznała swoich dalszych krewnych. Między innymi bawiła się wtedy z ciotecznym bratem Borysem Sawinkowem, który w przyszłości będzie liderem partii socjalistów, rewolucjonistów.
Bardzo ciekawa postać.
Bardzo ciekawa, tak, bardzo ciekawa. I z Marią Benewską, też przyszłą rewolucjonistką, która była towarzyszką Sawinkowa. I Maria Benewska w 1927 roku prawdopodobnie uratuje Ksenię przed aresztem, pisząc do władz notatkę.
Do bolszewickich władz.
Tak, do bolszewickich władz. Tak, ona była zwolennikiem bolszewików, a Ksenia oczywiście miała zupełnie inne poglądy, ale wtedy prawdopodobnie
stanęła w jej obronie.
Stanęła w jej obronie, to jest bezsprzeczne, ale uratowała jej los w tym sensie, że opisała sytuację, jak to kilkanaście lat wcześniej, prawdopodobnie w roku 1902 albo 1903, na adres Ksenii w San Petersburgu, kiedy uczyła się na wyższych kursach żeńskich, przyszła paczka z zabronioną, czy nielegalną bibułą.
Mówiło wtedy i później.
Tak, i to były jakieś egzemplarze gazety Iskra. Tak właśnie czynili bolszewicy, że rozsyłali takie paczki z tą bibułą
na różne adresy?
Tak, do osób, które o tym nie miały pojęcia, i potem ktoś przychodził, przepraszał, zabierał tę paczkę i dalej kolportował. No i właśnie na adres Ksenii przyszła taka bibuła, ktoś ją odebrał. Nie wiadomo, czy ona zdawała sobie sprawę z tego, kto podał jej adres tym iskrowcom. W każdym razie jej nazwisko zostało odnotowane, ona była aresztowana na kilka miesięcy. Wtedy straciła rok na tych swoich wyższych kursach żeńskich w Petersburgu, dokąd wstąpiła po zakończeniu gimnazjum. I wtedy właśnie Marusia Benewska napisała do władz, jako osoba swoja, jeżeli tak możemy powiedzieć, taką notatkę w tym 27 roku, kiedy Ksenia swoje poglądy monarchistyczne ujawnia, że ona tak do końca taką monarchistką chyba nie była.
Bo pomagała
właśnie iskrowcom. Tak.
Sawinkow z kolei skończył fatalnie, bo on nie pogodził się ze zwycięstwem bolszewików, wyemigrował, konspirował, działał przeciwko nim.
Tak, tak.
Także w Polsce przebywał przecież. No a potem został jakoś skuszony do przyjazdu do Rosji. Wrócił do Rosji i tam oczywiście został zatrzymany i zgładzony.
Tak jest.
Choć bolszewicy twierdzili, że popełnił samobójstwo. Ksenia więc wyrastała w domu ludzi inteligentnych, majętnych, podjęła naukę, ale już nie na kursach dla szlachetnych panien.
Nie, ona skończyła gimnazjum żeńskie w Połtawie. I później jeszcze uczyła się rok w tak zwanej klasie pedagogicznej.
Chciała być nauczycielką?
Chciała być nauczycielką i została pedagogiem. I miała taką specjalność, nauczanie domowe. I to było w roku 1900, ale to jej nie wystarczało i postanowiła uczyć się dalej. Wstąpiła na Wydział Historyczno-Filologiczny Wyższych Kursów Żeńskich w San Petersburgu.
Czy to były te kursy bestużewskie?
Tak.
Taka namiastka studiów wyższych dla kobiet.
Dla kobiet, właśnie. I wtedy, kiedy ona uczy się, czyli do tego 1905 roku, z tym rokiem przerwy, na kursach bestużewskich wykłada kwiat profesury.
Inteligencji rosyjskiej.
Dokładnie. Siergiej Płatonow uczył ją historii. To był bardzo znany także za granicą historyk, członek Akademii Nauk, także dyrektor Żeńskiego Instytutu Pedagogicznego, który wtedy istniał w Petersburgu, i on zostanie też przez władze bolszewickie w 1930 roku aresztowany za swoje właśnie poglądy takie monarchistyczne i wysłany do Samary, gdzie w 1933 roku umrze. No ale wtedy jeszcze jest młodym, stosunkowo pełnym werwy, bardzo szanowanym profesorem. Innym profesorem, który uczył czy wykładał w tym czasie także Ksenii, był Ilja Szliapkin. To była bardzo ciekawa postać, dlatego że on sam pochodził z rodziny chłopskiej, ale był wychowany przez ciotkę, która dała mu wykształcenie. On to bardzo cenił. Był filologiem i paleografem, profesorem nie tylko wyższych kursów żeńskich, ale i Instytutu Archeologicznego. Był bibliofilem, był zbieraczem wszystkiego, co było związane z szeroko pojętą rosyjskością. Był takim człowiekiem, instytucją i mnie się wydaje, że on znał doskonale język niemiecki, a więc być może, tak myślę, że znał Kanta. Jest taka praca Kanta, Uzasadnienie metafizyki moralności, gdzie on między innymi rozwija naukę o cnocie i powiada Kant, że to, co ty możesz zrobić dla szczęścia ludzkości, to możesz siebie sam doskonalić. Czyli robić najlepiej to, co potrafisz i w ten sposób sprzyjać szczęściu drugiego człowieka. No i właśnie Szliapkin był...
Realizował ten ideał
dokładnie,
kantowski.
Tak, dokładnie. On po prostu zajmował się samodoskonaleniem, wykładał w różnych instytucjach Petersburga, był człowiekiem majętnym później już jako profesor i wykupił ziemię, gdzie się urodził. To było pod Petersburgiem, w takiej wsi Aleksandrowka, gdzie był jego dom rodzinny. Rozbudował ten dom rodzinny i tam w tym domu zrobił muzeum. Właśnie wszystkiego, co jest związane, czy było związane z rosyjskością, pojętą jako narodowość rosyjska. Czyli miał tam różne bibeloty, różne książki rzadkie, obrazy, przy czym nie jakichś wielkich zagranicznych, włoskich na przykład malarzy, tylko właśnie
rosyjskich.
Rosyjskich. Mhm. I tam zapraszał swoich przyjaciół. I Ksenia poznała go przez swoją przyjaciółkę, Zinę Jefimowską, która oprócz tego, że kształciła się na wyższych kursach żeńskich, razem z nią była także studentką Instytutu Archeologicznego.
U tego Szliapkina.
Tak. Szliapkin bardzo polubił te dwie dziewczyny, zaprzyjaźnił się z nimi i one do niego przyjeżdżały, do tej wsi Aleksandrowka, i tam uczestniczyły w spotkaniach także profesury tej petersburskiej. Także to wszystko wpłynęło na to, że tak bardzo pokochały naukę, obie zresztą. No ale nie historia była tą pierwszą miłością Ksenii, czy stała się pierwszą miłością i największą miłością Ksenii, tylko filozofia. Tylko filozofia. A filozofię wykładał jej Aleksander Wiedeński, o którym już żeśmy kiedyś rozmawiali.
Przy okazji kursów bestużewskich.
Tak. I uczeń Wiedeńskiego Iwan Łapszyn, a w tym samym czasie tam wykładali jeszcze Simeon Frank, czy Mikołaj Łoski. Także po prostu kwiat tej profesury uniwersyteckiej. Także to był bardzo akurat dobry czas, kiedy ona na tych kursach bezdurzewskich się uczyła.
Czyli to musiało w niej rozbudzać zainteresowania naukowe.
Tak, właśnie, dokładnie. Dlaczego my o niej mówimy? Bo ona nie była po prostu jedną ze studentek tych kursów bezdurzewskich, ale ona postanowiła rozwijać się w ten sposób, że chciała być twórczynią, a nie tylko od twórczynią idei kogoś innego. Przy czym w ogóle nie zamierzała wchodzić w politykę. Absolutnie. I ta polityka ją sama jakby
wciągnęła.
Tak, tak. I to dla niej okazało się tragiczne.
No ale jakie miała możliwości spełniać się taka dziewczyna pełna intelektualnych ambicji, pracy nie tylko od twórczej, ale i twórczej? Na uniwersytecie nie.
Tak.
Więc gdzie? W jakichś około naukowych czy naukowych instytucjach?
Tak, oczywiście. Ona została członkinią i aktywistką Akademickiego Związku Słuchaczek Sanpetersburskich Wyższych Kursów Żeńskich. To było takie stowarzyszenie bezdurzewek, które występowało za oczyszczenie wyższych uczelni z polityki. I tam występowała z referatami. Na pewno wystąpiła dwa razy. Jest to odnotowane w archiwach. Na pewno miała wykład o Hercenie i na pewno miała wykład o Dostojewskim, czyli o filozofach.
Ale skoro one chciały oczyścić uczelnie wyższe z polityki, to znaczy, że tam polityka buzowała.
No właśnie, a to było związane z tak zwanymi przepisami tymczasowymi, które zostały w Rosji wprowadzone w 1899 roku. I pozwalały władzom ograniczyć autonomię uniwersytetów i kierować studentów, mężczyzn oczywiście, prawda, bo kobiety nie studiowały, którzy byli zbyt aktywni, do wojska. I taka właśnie sytuacja miała miejsce w 1901 roku w Kijowie, gdzie prawie 200 osób zatrzymano i skierowano do wojska. I to odbiło się echem w innych uczelniach Imperium Rosyjskiego, także w Sankt Petersburgu. I została zorganizowana demonstracja pod Soborem Kazańskim w Sankt Petersburgu. To było w marcu 1901 roku, czyli dwa miesiące po tym, jak tych studentów kijowskich skierowano do wojska. No i wiadomo, że na pewno na tej demonstracji była ta przyjaciółka Ksenii Zina. Czy była tam Ksenia, nie wiemy. Być może przyszła ona pod ten sobór z ciekawości po prostu, bo to jest zupełnie możliwe. A być może chciała zademonstrować przeciwko takim właśnie przepisom.
Tym ograniczającym autonomię uczelni,
tak,
i wyrzucającym, tak, niepokornych studentów.
Tak, tak.
Pisz, wymaluj, przypomina się sytuacja,
no
z
właśnie,
marca 68.
Tak, właśnie, powtarza się
kiedy
historia.
Kiedy relegowano, tak, studentów niepokornych z Uniwersytetu Warszawskiego, a
dokładnie,
studenci innych polskich uczelni stanęli,
tak,
w ich obronie.
Tak, no bo kto, panie redaktorze, występuje o wielkie idee, takie powszechne? Nie ci, którzy walczą o swoje prawa, czyli nie jakieś zamknięte grupy, nie na przykład górnicy, nie oddzielnie, no powiedzmy lekarze, nie prawnicy, tylko studenci, bo studenci wtedy jeszcze nie mają nic i mogą walczyć o wszystko. Czyli właśnie o te najbardziej powszechne idee. I tak jest na całym świecie, tak mi się wydaje. No i właśnie Ksenia została zatrzymana przez władzę. Jakie były okoliczności tego zatrzymania, nie wiadomo. W każdym razie spędziła w areszcie kilka miesięcy i dopiero została wypuszczona, kiedy wiadomo było, że nie jest związana z żadnymi politycznymi partiami, między innymi z bolszewikami, bo ona rzeczywiście nie była związana i jej poglądy były zupełnie przeciwstawne. I o tym, że tak było, właśnie dowiadujemy się dopiero w 1927 roku, kiedy ta Marusia Benewska pisze
w jej obronie,
kiedy ona jest po raz któryś tam kolejny aresztowana. Czyli ona później wstąpiła do tego akademickiego związku słuchaczek sanpetersburskich wyższych kursów żeńskich. I tam miała wykłady, ale wykłady miała z filozofii. Chociaż ta organizacja właśnie walczyła o to, żeby oczyścić wyższe uczelnie z polityki. Wiadomo, że uczestniczyła w posiedzeniach Związku Odrodzenia Rosji. To była taka organizacja profesury i studentów, i także słuchaczek wyższych kursów żeńskich, która nawiązywała do ideologii słowianofilstwa. A ideologia słowianofilstwa mówiła o tym, że Rosja ma swoją własną drogę rozwoju państwowości rosyjskiej, nie powinna patrzeć na Zachód, tylko iść tą swoją drogą. Była to taka organizacja prawosławno-monarchistyczna. I ona miała właśnie takie poglądy. I później, no, co ona jeszcze mogła robić? Mogła się bardzo dobrze uczyć i mieć nadzieję, że zostanie zatrzymana przy tych kursach żeńskich. I tak się rzeczywiście stało. W tym czasie asystentką profesora wiedeńskiego była Katarzyna Maksimowa, która nagle zmarła w 1905 roku. I w 1905 roku Wiedeński pozostał bez asystentki. W 1906 roku zaproponowano to stanowisko takiej pomocnicy przy wyższych kursach żeńskich Ksenii Miloradowicz. I ona na to wyraziła zgodę. No ale została na tej katedrze filozofii sama, dlatego że w tym czasie Wiedeński został oskarżony przez jedną ze słuchaczek tych kursów o jakieś zachowanie niegodne profesora i obraził się i odszedł z tych kursów żeńskich, wrócił dopiero w 1908 roku. Ona na tej katedrze była sama i wtedy zaprzyjaźniła się z Radłowem, z Ernestem Radłowem. Ernest Radłow był obok tego profesora Szliapkina takim drugim człowiekiem instytucją. Był też historykiem i historykiem filozofii. Był przyjacielem Sołowiowa. Był związany z uniwersytetem i z biblioteką Sankt-Petersburga. Był tłumaczem, doskonale znał niemiecki, tłumaczył filozofię Kanta i Hegla. I był takim po prostu dobrym też człowiekiem, bo Wiedeński, ona kiedyś napisała list do Radłowa, korespondowała z nim regularnie i napisała, że Wiedeński był związany tylko z jej głową.
Intelektualnie byli blisko, natomiast
tak, a nie z jej sercem. Mhm. Tak, oni się nie zaprzyjaźnili. On po prostu ją cenił jako osobę, która doskonale zna język i doskonale zna filozofię i może pomóc mu w jego działaniach. Natomiast nie zaprzyjaźnili się, a z Radłowem Ksenia się zaprzyjaźniła. Zresztą tutaj też był taki jakby konflikt poglądów, dlatego że Wiedeński był wychowany na tej filozofii niemieckiej, rozwijał ją w ten sposób, że próbował ją odgrodzić od metafizyki w takim duchu kantowskim.
A na gruncie rosyjskim to było trudne albo niemożliwe, bo rosyjska filozofia była ściśle związana z religią.
Dokładnie, dokładnie.
Czyli bez metafizyki nie dało się obyć.
Tak, a dodatkowo właśnie Ksenia miała takie poglądy, że bez wiary filozofia nie ma znaczenia. Czyli, że bez metafizyki filozofia nie istnieje. I nie mogła dyskutować na ten temat z Wiedeńskim, z profesorem wielkim, dlatego że on był bardzo taki kategoryczny w swoich sądach. Czyli jeżeli ktoś miał inne zdanie niż on, to on szedł na konflikt. Dlatego potrzebowała kogoś, kto pokierowałby jej karierą w sposób bardziej subtelny.
A skoro Radłow się przyjaźnił z Sołowiowem, no to wiadomo, że ten duch mesjanistyczny
dokładnie
tutaj się pojawił i jej odpowiadał.
Tak. I Radłow założył z profesorem Mikołajem Łoskim taką serię wydawniczą Nowe idee filozofii i włączył Ksenię jako redaktorkę prac, które miały się w tej serii ukazywać.
A ta seria miała co? Przybliżać idee, które się w świecie pojawiły? Tak,
tak. Tak. To miały być tłumaczenia wydawane, albo i też prace oryginalne młodych profesorów petersburskich, być może też samego Radułowa. I Radułow włączył Ksenię do pracy w słowniku encyklopedycznym Brockhausa i Efrona. To był rodzaj takiej encyklopedii.
Sam wydawanej wspólnie przez dwa wydawnictwa. Brockhaus, tak. Wydawnictwo niemieckie, Efron rosyjskie.
Tak, to było wydawnictwo jak najbardziej naukowe. To jest taki czas właśnie, kiedy zaczynają być pisane podręczniki. No wcześniej we Francji Diderot wydaje swoją encyklopedię. No Rosjanie też wydawali swoją encyklopedię. Radułow został tam redaktorem działu filozofia. Napisał sam ponad 100 artykułów i kiedy przygotowywane było drugie wydanie tego słownika, to poprosił Ksenię, żeby ona też tam napisała jakieś artykuły. I ona na przykład napisała tam artykuł o Wiedeńskim. Ona tam napisała artykuł o Bergsonie. I są tam artykuły, które są sygnowane jej imieniem. No i oczywiście Ksenia należała do tego kółka Radułowa, o którym też już żeśmy mówili przy okazji omawiania tych wyższych kursów żeńskich. I tam zaprzyjaźniła się z najstarszą członkinią tego kółka Radułowa, z Katarzyną Amienicką. I z tą Katarzyną Amienicką postanowiła założyć sama serię wydawniczą pod nazwą Wiedza Integralna. Te słowa Wiedza Integralna są słowami Sołowiowa, to Sołowiow pisał o wiedzy integralnej i one wymyśliły taką serię wydawniczą. To było już w roku 1913. Ksenia cały czas pracuje w bibliotece kursów bestużewskich.
Adresowana była ta seria do tych kręgów intelektualnych.
Oczywiście,
studentów.
Tak, studentów, także profesury. One chciały tam wydawać prace i profesorów, i swoje. Wiadomo, że jeden tom tej serii wyszedł, to był rok 1915, a one w 13 roku wymyśliły tę serię, czyli to jest czas tuż przed i kiedy wybucha pierwsza wojna światowa. Wiadomo, że wyszedł tom o religijno-filozoficznej myśli Francji i artykuł taki wprowadzający do tego tomu napisała właśnie Ksenia Miloradowicz. No ale wybuchła pierwsza wojna światowa i ona postanowiła, że musi zrobić coś dla Rosji, coś dla swojej ojczyzny.
Czyli co, chciała porzucić tę swoją pracę redaktorsko-wydawniczą?
Może nie porzucić, tylko zawiesić. Mhm. I rzeczywiście ona ją zawiesiła, skończyła wtedy kursy pielęgniarskie.
I co, na front pojechała?
Tak, pojechała na front do Rumunii. Wróciła stamtąd dopiero w styczniu 1918 roku, tuż przed czasem rewolucji. Tak, no i Petersburg się zmienił. Umarł profesor Szliapkin, nie było go już wielkiego przyjaciela. Wyjechała gdzieś ta jej przyjaciółka Zina. Pozostał tylko Radłow i Amienicka, ta jej koleżanka z tego kółka Radłowa. I ona znowu wróciła do pracy w bibliotece, ale po rewolucji istnienie biblioteki odrębnej kursów przestało mieć sens.
Dlatego już uczelnie przyjmowały dziewczyny.
No właśnie, dlatego że kobiety mogły zacząć studiować i ta biblioteka została włączona do biblioteki uniwersyteckiej. I Radułow rozpaczał, że komu będzie potrzebna taka biblioteka, gdzie 2/3 książek są w językach obcych, a ci, którzy wstępowali po 1918 roku na uniwersytety, no nie wszyscy znali te języki obce, bo dużo tam było przecież robotników i chłopów i oni przede wszystkim otrzymali tę możliwość studiów. No i Ksenia miała coraz mniej środków do życia. Mieszkała z matką wtedy już. Jej ojciec nie żył. I znowu pomógł jej Radułow, który polecił ją przyjacielowi Maksyma Gorkiego, Zinowiowi Grzebinowi, który to Grzebin miał zamiar otworzyć w Rosji wydawnictwo i zbierał ludzi, którzy mogliby do tego wydawnictwa pisać. No i wiadomo, że ona napisała dwie rozprawy, podręcznik psychologii i taką rozprawkę naukową, czym jest nauka. Ale nie wiadomo, co się stało z rękopisami tych prac. Prawdopodobnie zostały zabrane w czasie kolejnego jej
aresztowania,
tak. I nie wiemy, czy zostały zniszczone, czy być może znajdują się
gdzieś w archiwach KGB.
Tak, czy... które nie zostały otwarte jeszcze, albo do których nikt nie dotarł.
Tytuły tych prac świadczą o szerokim spektrum zainteresowań.
Tak.
Nauka, psychologia, filozofia.
Tak, psychologia była częścią filozofii. Ona należała do nauk humanistycznych. No, ale to są lata po rewolucji październikowej, a ona... pracując na tym froncie rumuńskim w czasie I wojny światowej, miała czas, żeby dużo przemyśleć. I jeszcze jedną pracę napisała wtedy i zdążyła wydać. To była taka niewielka broszurka, Czarna krytyka o kadetach i bolszewikach.
A to jednak polityka tutaj się wydziera.
To był jedyny tekst, gdzie ona... pisze o swoich poglądach politycznych. I ten tekst został wydany w 1918 roku, wtedy, kiedy ona wróciła z tego frontu rumuńskiego.
Zwycięstwo bolszewików nie było jeszcze przesądzone.
Nie było.
Na 100%.
I wtedy jeszcze w stosunku do tych, którzy inaczej myśleli niż ta frakcja Lenina, nie stosowano represji. I ta praca została przez kogoś odnaleziona właśnie w 1927 roku. Wtedy...
I posłużyła jako element oskarżenia.
Tak. Wtedy Ksenia zostaje uznana za element niebezpieczny dla władzy i zostaje zesłana do Saratowa na 3 lata. I wtedy ta jej kuzynka Marusia pisze tę notatkę do władz bolszewickich, mówiąc o tym, że przecież w jej przeszłości są chwile, kiedy no ona, świadomie bądź nie, ale pomagała bolszewikom. No i Ksenia, chociaż to zesłanie kończy się w 1930 roku, wraca dopiero do Sankt Petersburga w roku 1933, ponieważ władze no, nie spieszyły się, żeby pozwolić jej na wcześniejszy powrót, ma 40 lat i musi zaczynać na nowo życie. Właśnie wtedy jej matka jest już osobą schorowaną. Jej przyjaciółka Zina zmarła w międzyczasie w Petersburgu. Zmarł Radłow, który jej pomagał. Aresztowano profesora Płatonowa właśnie w 1930 roku i w 1933. On zmarł, został oskarżony o antyradziecką działalność. Nie ma nikogo bliskiego. Bardzo długo szuka pracy i zostaje w końcu zatrudniona jako bibliotekarz w Instytucie Naukowo-Badawczym Transportu Wodnego.
Boże, jak to brzmi.
Tak.
Humanistka.
Humanistka, tak. No ale Pech chciał, że w tym instytucie opracowywano tematy, które były tajne. I nie wiemy, z jakimi burżuazyjnymi, czy prawosławnymi, czy monarchistycznymi elementami się Ksenia wtedy kontaktowała, albo gdzie wyrażała, czy w jakim towarzystwie wyrażała swoje poglądy. W każdym razie znowu została aresztowana, czyli w 1933 roku wróciła do Sankt Petersburga, przez długi okres szukała tej pracy i w 1935 roku znowu zostaje aresztowana i zesłana do Kujbyszewa. Na 5 lat. W 1936 roku umiera jej matka, nie może już tego przeżyć, czyli rok później. Ona wszędzie z nią jeździła. Kiedy Ksenia była aresztowana, ta matka stała przy niej. Jest to też czas, kiedy zaczął się w Rosji tak zwany czarny terror po zabójstwie Siergieja Kirowa, jednego z przedstawicieli tej partii bolszewickiej i członka biura politycznego, który na którym zjeździe otrzymał więcej głosów niż Stalin. I oczywiście to głosowanie zostało utajnione i wyniki sfałszowane. Kierowa zastrzelono i później Stalin ogłosił, że...
Wrogowie go zabili.
Tak, dokładnie.
Stara metoda.
Tak, dokładnie.
Załatwia się przeciwnika.
Tak, i to są te czasy właśnie, kiedy zaczynają się te najgorsze prześladowania. Wcześniej, w 22 roku wysłano wszystkich tych profesorów, idealistów na zachód, ale Ksenia wtedy... No,
jeszcze nic nie znaczyła.
Nic nie znaczyła. Ona pisała jakieś tam drobne artykuły. Ona redagowała artykuły. Ona pisała dla encyklopedii Brockhausa i Efrona artykuły o profesorach. Ona była nikim. I była kobietą. I w 37 roku zostaje osądzona z artykułu 58 za propagandę i agitację przeciwko władzy radzieckiej i zesłana do pracy przymusowej na wschód Rosji, do Jakuckiej Republiki i stamtąd już
nie wraca.
Nie wraca.
Kto wie, gdyby wyemigrowała z Rosji, może by przetrwała i jakoś ułożyła sobie życie, tak wielu Rosjan zrobiło.
No właśnie, gdyby wyemigrowała, właśnie, bo czekać na to, aż ktoś nas wyrzuci, jest chyba najciężej, ale można próbować się ratować, wyjeżdżając. One z matką wtedy po rewolucji, po 18 roku, mogły to zrobić. Miały na to środki i siły, ale ona uważała, że jej miejsce jest w Bibliotece Wyższych Kursów Żeńskich i że ona bardziej przyda się ojczyźnie na miejscu.
Czasami miłość do ojczyzny bywa zgubna i śmiertelna.
Czasami bywa też zdradliwa.
Wiele jest takich osób, których albo życie zostało zmarnowane, bo w takich okolicznościach historycznych przyszło im żyć, albo też zostały zapomniane te osoby, bo nie udało im się
zaistnieć
publicznie, wypełnić swych talentów, wykorzystać talenty, uzdolnienia.
Dlatego tym naszym zadaniem jest przywrócić te nazwiska społeczności, nie tylko akademickiej, ale i w ogóle społeczności. Tak myślę, że możemy to robić także poprzez te nasze audycje, bo to są kobiety, które nie istnieją w obiegu naukowym. Te ich nazwiska gdzieś tam pojawiają się w archiwach, ale my ich nie znamy. Dlatego takim sposobem możemy te imiona przywrócić.
Historie, o których opowiadamy, o ludziach wydobywanych z niepamięci, mogą stanowić takie memento dla współczesnych, jak wiele talentów marnuje się po prostu.
Nie wiem, być może musi przejść kilkadziesiąt albo 100 albo więcej lat, żeby ktoś z perspektywy czasu mógł to prawidłowo ocenić i być może ktoś za kilkadziesiąt albo za 100 lat
będzie
jakby
rozmawiał i odgrzebywał z niepamięci
imiona tych ludzi, którzy istnieją czy funkcjonują obok nas. Tak jak my to robimy w stosunku do tych kobiet z przeszłości. Wspaniałych.
Kończymy tę rozmowę dość smutno. Naszym gościem była pani profesor Liliana Kiezik. Może następnym razem jakąś pozytywniejszą historię pani nam przyniesie.
Dobrze.
Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Eureka! Czyli w stronę nauki.